Moi kochani, jak widać i słychać, mamy kolejny w naszym życiu adwent. Adventus po łacinie, przyjście. I w tym adwencie liturgicznym wspominamy to pierwsze przyjście Chrystusa, które daj Boże będziemy świętować za 3 tygodnie. I przygotowujemy się do tego ostatniego przyjścia Chrystusa, które nie wiemy kiedy będzie, na końcu czasów, ale też na końcu naszego ziemskiego życia. I takie zadanie ważne, które my jako chrześcijanie mamy dzisiaj do spełnienia, polega na tym, by uratować Adwent. Bo jak widać, poza Kościołem go już nie ma. Są już świąteczne dekoracje, świąteczne nastroje, świąteczne melodie. I nie ma co z tym za bardzo walczyć. Walka będzie raczej bezskuteczna. Tak po prostu jest. Ale to, co możemy zrobić, to koncentrować się na razie wokół słowa, a nie wokół choinki. Uratować Adwent w sobie i także w tym świecie, za który jakoś odpowiadamy. A jest na to jeden sposób, ukryty za słowem i za wartością, o której mówi dzisiaj Jezus w Ewangelii. To słowo brzmi: czuwajcie. Adwent to jest czas czuwania, nie czekania, jak się czasami myśli i mówi, ale czuwania. Czuwać to nie jest to samo, co czekać. Czekanie nas raczej wyciąga ku temu, co przyjdzie. Czekamy na coś, co dopiero będzie. Nie wiem jak wy, ale ja większość dobrych rzeczy w życiu nie zrobiłem z powodu tego, że na coś czekałem. A to na lepszą pogodę, a to na lepszy nastrój, a to na wenę twórczą, a to na bardziej sprzyjające okoliczności. I tak poszło. Ileś tam czasu się zmarnowało, a rzeczy być może się w ogóle nie zrobiło. Kiedy Pan Jezus uczy nas modlitwy pańskiej, to mówi: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie jutro, nie kiedyś. Jutro też się pomodlisz o ten chleb, ale to znowu będzie dzisiaj. Jest ciekawa historia, kiedy Żydzi idą przez pustynię z Egiptu do ziemi obiecanej i łakną chleba i Pan Bóg im daje tę mannę, ale mogą nazbierać tyle, ile zjedzą dzisiaj. Jak próbowali trochę pochytrzyć i nazbierać więcej, to im to wszystko zgniło. Pan Jezus mówi, że ten dzień ponownego Jego przyjścia będzie jak potrzask, pułapka, sidło. No to trudno komuś powiedzieć, tu jest pułapka. W pułapkę się wpada przez nieuwagę, przez brak czujności, właśnie przez brak czuwania. Czuwanie dotyczy tej chwili. To dzisiaj masz być rozumny, dzisiaj masz być myślący, dzisiaj masz być czujny, dzisiaj masz być otwarty. Dziś, gdy głos Jego słyszycie, serc nie zamykajcie, powie Pan Jezus. A Karl Rahner, wspaniały teolog niemiecki, mówi: Bóg prowadzi nas przez życie z niezwykłą precyzją za pośrednictwem dnia codziennego. No ale to trzeba w tym dniu codziennym być obecny, żeby dać się Panu Bogu poprowadzić. By kochać Cię Boże, to święta Tereska od Dzieciątka Jezus, by kochać Cię Boże, ten dzień mam, tę chwilkę mam tylko, ten dzień dzisiejszy jedynie. No i jakby to czuwanie miało wyglądać? Na czym by ono miało polegać? Odpowiedź jest też w tym słowie, które dzisiaj zabrzmiało. I Pan Jezus nam mówi o 3 rzeczach. Pierwsza to jest dieta. Dieta, adwentowa dieta dotycząca tego adwentu liturgicznego, ale też tego adwentu, którym jest całe nasze życie na ziemi, zawieszone między pierwszym a ostatnim przyjściem Chrystusa. I ta dieta polega na tym: uważajcie na siebie, to słowa Chrystusa, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. A więc pierwszy krok adwentowego czuwania to jest odtłuścić swoje serce. To jest odtłuścić swoje serce, sprawić, żeby ono nie było takie ciężkie, bo grozi nam zawał. I te tłuszcze są trojakiego rodzaju. Najpierw obżarstwo. A ja się bardzo cieszę, że ci, którzy przekładali Pismo Święte z języków oryginalnych na polski, tutaj zachowali takie brzmienie, jakie jest w oryginale. Bo w niektórych przypadkach to trochę tak, bojąc się o nasze wrażliwe uszka, to nam tam trochę to pudrują i są takie eufemizmy. Więc już nie mamy panien mądrych i głupie, tylko panny roztropne i nierozsądne. Tak, żeby za bardzo nie bolało. Ale tu jest tak, jak powinno być. Obżarstwo. Obżarstwo. Obżarstwo, które jest synonimem przesadnej konsumpcji tego, co jest konieczne do życia. No, pożywienie jest konieczne, ale obżarstwo to już jest ponad miarę, ponad to, co konieczne, ponad to, co mądre. Czyli to jest życie według jednej zasady, żeby mieć więcej, żeby mieć więcej, żeby mieć więcej, żeby mieć... Potrzebujesz nie, ale żeby mieć więcej, żeby mieć więcej, żeby mieć więcej. Wszystko wokół tego. To jest chore. To jest chore. To jest właśnie brak czujności. Jest początek Adwentu. Może warto na przykład pomyśleć sobie, ile ja rzeczywiście muszę wydać na świąteczne posiłki. Żeby nie było takiej sytuacji, że znowu w ten drugi dzień świąt siedzimy przy tym stole z tym bolesnym westchnieniem: Jezus, kto to teraz zje? Po co było tyle kupować? I na przykład to, co byśmy zaoszczędzili, dać na jakąś biedną rodzinę. Albo prezent. Chcesz komuś kupić prezent, a może trochę skromniejszy, a to, co by zostało, na kogoś, kto nie dostanie nic. Ja to bym się cieszył, jakby mi ktoś powiedział: słuchaj, prezent jest trochę skromny, miało być dwie książki, jest jedna, ale tą kwotę dałem biednemu. Dlatego o tym mówię, że to dieta wobec obżarstwa polega na tym, żeby umieć się dzielić tym, co mamy, z tym, który nie ma. To jest także kontrola swojego języka. Jak my często mówimy: muszę to mieć, muszę to mieć, muszę to kupić. Kto coś musi? Królowie? Nie, królowie to decydują, postanawiają, rozeznają, ustalają. Kto coś musi? Niewolnik. A potem jest pijaństwo. A więc przesadzona przyjemność. Przyjemność jest okej. Mamy miejsca, ludzi, wydarzenia, hobby, pasje, które sprawiają nam przyjemność, które nas regenerują, źle jak ich nie ma. Święty Tomasz z Akwinu jako jedno z lekarstw na smutek życia powiada właśnie: przyjemność. Ale tu jest przyjemność, która zajęła miejsce, które jej nie wolno było zająć, czyli pierwsze. A więc to jest kult przyjemności, przyjemność ubóstwiona. To jest druga pokusa, której poddawany był Pan Jezus, kiedy go diabeł wyprowadza na wierzchołek świątyni jerozolimskiej w środku wielkiego miasta i mówi: skacz. Przylecą aniołowie, wezmą cię na skrzydełka i będzie fajnie, i będzie przyjemnie, lekko, łatwo. Nie będzie krzyża, nie będzie Golgoty, nie będzie cierpienia, nie będzie wysiłku. Będzie mega orgazm. Skacz. To jest właśnie to. Gdzie moim Bogiem jest to, żeby było fajnie. O, łyżwy, nie? Mówi ta kobieta. No on ma łyżwy. To dom, rodzina, obowiązki. Nie, łyżwy. Po prostu łyżwy muszą być. Papież napisał teraz adhortację na temat świętości. Jeszcze do niej wrócimy w tych rekolekcjach. I mówi tam tak, że jednym z największych dzisiejszych problemów i chorób jest hedonizm, który papież bardzo ładnie diagnozuje jako obsesja wiecznej zabawy. Obsesja wiecznej zabawy, która, mówi papież, czyni z nas malkontentów, którzy chcą mieć wszystko i spróbować wszystkiego. To jest właśnie to. Mieć wszystko i spróbować wszystkiego. Bohemian Rhapsody, nie wiem, czy jeszcze jest w kinach, film o zespole Queen, o ich przecież genialnym muzyku, artyście, Freddie Mercury, ale też totalnym hedoniście. I on miał tą swoją zasadę, muszę to mieć i nie chcę czekać. Muszę to mieć i nie chcę czekać. Natychmiast, od razu. I chyba nie ma czegoś, czego by on nie spróbował. Niestety w większości rzeczy, które go deprawowały, skończył, jak wiadomo, umarł na skutek AIDS. To jest właśnie to pijaństwo, o którym mówi Chrystus. Jasne, że w takiej formie, jak u tego muzyka, to raczej się w naszym życiu ono nie rozwinie, ale trzeba badać, trzeba sprawdzać. Konieczna jest dieta. No i trzecie, co zagraża naszemu sercu, to są te troski doczesne. Jasne, że troski doczesne są częścią naszego życia i jak ktoś by chciał życie bez problemów i bez trosk, to jest jakaś fantazja. One zawsze są. Troski o dom, troski o dzieci, troski o zdrowie, troski o pracę, troska o kota i psa. I wiele innych. Ale chodzi o to, żeby po pierwsze sprawdzać, czy wśród tych trosk nie ma jakichś sztucznych trosk. Bo tak jak są sztuczne problemy, tak mogą być i sztuczne troski. Niepotrzebne. A po drugie, czy te, które są konieczne, czy one się nam za bardzo nie rozrosły? Tak bardzo, że nam zajęły cały horyzont. Także w ogóle nie ma jakiegoś prześwitu wieczności. Że my nie widzimy nic dalej. Że wszystko nam się zamyka w tej perspektywie tego życia i tego świata. A Chrystus mówi, o wieczność chodzi. Tu chodzi o wieczność. Szukajcie skarbów w niebie. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Na tym niebieskim koncie to ile my teraz mamy tam odłożone? Ile tam jest? Gromadźcie sobie skarby w niebie. I przez ostatni rok to nam się to zwiększyło czy zmniejszyło? A może tam jest debet? Może tam jest debet? Inaczej niż z naszymi kontami, które mamy, nie możemy sobie od razu wziąć wyciąg. Zobaczymy dopiero na koniec. To jest dzisiejszy problem. Niestety problem nas, chrześcijan, bo to, że niewierzący tak żyją, że potem nic nie ma, mówią, jest nicość, jest pustka, to można jeszcze zrozumieć, choć jest to smutne. Ja lubię niewierzących, znam ich wielu. Jeśli nie mają tego antyklerykalnego jadu, to są bardzo fajni ludzie. Ale najsmutniej to jest na pogrzebach niewierzących. Bo tam idziesz na pogrzeb i jest tylko wspominek. Że był taki, że była taka, że zrobił to, zrobiła tamto. Wspomnienie, 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 które kończy się tym smutnym zdaniem, cześć jego pamięci. Zostaje pamięć, nic więcej. A idziesz na pogrzeb wierzącego, to owszem, się wspomina, bo to, co on tu przeżył, było bardzo ważne, ale ostatnie zdanie, które ksiądz wypowiada, rzucając grudkę ziemi na trumnę, brzmi, żyj w pokoju. Przyszłość, wieczność. I trzeba uważać na to, czy ja w ogóle mam jakąś perspektywę wieczności. Po co się uczysz, żeby mieć maturę? Po co ci matura, żeby mieć studia? Po co studia, żeby pieniądze? Po co pieniądze, żeby zarobić na utrzymanie rodziny? Ale po co ci rodzina, żeby... Takie cele są oczywiste, jasne, dobre. Ale po co to wszystko? Po co ja w ogóle żyję? Grzegorz Wielki, święty, komentując tę dzisiejszą Ewangelię, mówi tak ładnie, będę Cię kochał, Chryste, całym sercem, gdy zniknie to, co kocham teraz, całym sercem. Będę Cię kochał, Chryste, całym sercem, gdy zniknie to, co kocham teraz. Całym sercem. I to jest, kochani, dieta. Pierwszy ważny element adwentowego czuwania, o tych dwóch już krótko. Drugim, o którym mówi dzisiaj święty Paweł, to jest to, co starożytni określali tym pięknym określeniem suo facer. Rób swoje. Święty Paweł mówi, niech się pomnoży miłość wasza, a potem dodaje, abyście byli coraz doskonalsi. Mamy swoje obowiązki, mamy swoje zajęcia, mamy swoje prace do wykonania, które wynikają z tego, że jesteśmy ludźmi, chrześcijanami, Polakami, członkami Kościoła, że mamy swoje powołanie zawodowe i stanowe. Pomnóżcie waszą miłość, rozwijajcie się w tym kierunku. Bądźcie coraz doskonalsi. Mężowie, niech się spotęguje wasza miłość do żony. Do kwadratu niech będzie. Żony, niech będzie twoja miłość do męża do kwadratu. Dzieci, do rodziców do kwadratu. Gorzej, jak ktoś nie kocha w ogóle. Bo zero do kwadratu to jest dalej niestety zero. I bądźcie coraz doskonalsi. Róbcie coraz lepiej to, co macie do zrobienia. Kto oglądał film najlepszy, to musi pamiętać tę scenę. Film opowiada prawdziwą historię Jerzego Górskiego, narkomana, który dzięki pracy nad sobą i pomocy wielu ludziom wyszedł z tego ćpuństwa i wygrał podwójny triatlon. Jeśli biega ktoś, jeździ rowerem i pływa, to wie, co to znaczy triatlon. A to jest podwójny dystans, jeszcze raz taki. Zwłaszcza jak się ma organizm tak scharatany przez narkotyki jak tamten. No i jest w tym filmie ta scena, kiedy on już jest pacjentem Monaru, przyjeżdża do domu, spotyka się z matką, je obiad i przychodzi jego kumpel z dawnych ćpuńskich czasów, ale wciąż jeszcze aktywny narkoman i chce się spotkać z tamtym. I on mówi do swojej matki, powiedz mu, że nie mogę. Czemu? Pyta ta mama. Bo takie są zasady. Ale kto będzie wiedział, że ty złamałeś jedną z nich? Ja. Pada odpowiedź. Ja będę to wiedział. No właśnie o to chodzi. Są zasady. Jakieś są zasady, do których żeśmy się zobowiązali, które wynikają z tych różnych naszych powołań. Jeżeli ja złamię jedną z nich, nikt może nie wiedzieć. No ale przecież ja będę wiedział. Ja będę wiedział, że jestem nie w porządku. Ja będę wiedział, że się nie rozwijam. Ja będę wiedział. A jeżeli oszukuję siebie, to już jestem oszustem. Jeżeli nie szanuję siebie, kogo uszanuję? Jest taka ładna ewangeliczna przypowieść, którą powiada Pan Jezus właśnie a propos końca świata, że gospodarz wychodzi z domu, zostawia dom swoim sługom i wyznacza im zajęcia. I mówi, żebym gdy wrócę, zastał was przy tych zajęciach. Jakby teraz wrócił, to by nas zastał przy naszych zajęciach? Dobrze wypełniamy zasady? To jest czuwanie adwentowe. I trzeci punkt. Módlcie się w każdym czasie. Psalmista dzisiaj mówi, do Ciebie Boże wznoszę moje oczy. Pan Jezus mówi, podnieście głowę, nabierzcie ducha, bo zbliża się wasze odkupienie. On nie mówi, zbliża się moment, kiedy lekarz ci powie, jesteś całkiem zdrowy. Zbliża się moment, kiedy gwałtownie spęcznieje twój portfel. Zbliża się moment, zbliża się twoje odkupienie. Podnieś głowę. Ja się garbię, rektor w seminarium, to pamiętam, jako jeszcze kleryk mnie tak ciągle w te plecy, żebym się prostował. Mnie to czasem śmieszyło, czasem złościło, a on mówi, słuchaj, to nie jest dobrze, jeśli ksiądz zbyt często patrzy w ziemię. I to nie jest dobrze, kochani, kiedy chrześcijanin zbyt często patrzy w ziemię. Podnieś głowę. Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy. Módlcie się. Bez modlitwy nie damy rady. Nie wiem, czy to będzie na plus, czy na minus, ale się przyznaję, jak tu stoję. Tak, oglądałem film Claire. I jedna rzecz w tym filmie mnie najbardziej załamała, która z pewnością nie była zamiarem reżysera, że tam w tym filmie się nikt nie modli. Tam się nikt nie modli. Jakieś niechlujne przyklęknięcia przed tabernakulum, jakieś byle jak sprawowane nabożeństwa. Ktoś dzwoni, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, dzień dobry, co tam? Odpowiada ksiądz. Wszystko wypłukane z modlitwy. To potem jak się dziwić, że to człowiek jest w stanie popełnić największe ohydztwo, świństwo największe, największe szachrajstwo. Kto go ma powstrzymywać? Co go ma w środku powstrzymywać? Nie damy rady bez modlitwy. A Pan Jezus jeszcze mówi, módlcie się w każdym czasie. No jak to zrobić? No karmelitanki na wzgórzu Wojciecha to niech się modlą w każdym czasie, ale my? Skoro jest to napisane w Ewangelii, to jest możliwe. I w sumie nawet proste. Bo modlitwa w każdym czasie to znaczy, nie robię sobie przerw w modlitwie. Niech będzie krótka, niech będzie bardzo krótka, ale wierna, wierna, codzienna. Jak przestaniesz, to ciężko potem wrócić. Po drugie, stałe punkty w modlitwie, których trzymam się jak pijany w muru. Niedzielna msza święta, regularna spowiedź, coś tam jeszcze. I choćby nie wiem, co jest. I po trzecie, akty strzeliste. Te strzały, które są wypuszczane wprost w serce Pana Boga. Święty Józefie, módl się za mną. Maryjo, pomóż mi. Jezu, ufam Tobie. Boże, zmiłuj się nade mną. Panie, prowadź. Boża opatrzności, czuwaj nade mną. Ile trwa wypowiedzenie takiej modlitwy? Ile trwa? 3 sekundy, 5 sekund. To można takich modlitw powiedzieć 1000 w ciągu dnia. Można się modlić w każdym czasie? Można. Bo te akty strzeliste, jak taka złota nitka przez suknię kobiety, jedna niteczka. Suknia czarna, ale niteczkę widać. Bez modlitwy nie damy rady i nie będzie życia, które jest czuwaniem. Tydzień ma 168 godzin. 168 godzin. Każdy tydzień. Ile już tych godzin było odpoczynku? Ja kiedyś nawet próbowałem sobie policzyć. Tak? Ile ja już godzin przeżyłem? Akurat można nawet sprawdzić, o której się człowiek urodził. Ile się godzin przeżyłem? To się człowiek zatrwoży, jak zobaczy, ile tego jest. A 5 minut codziennie modlitwy, to na tydzień byłoby 35 minut. 168 godzin. Nie damy rady bez modlitwy. Tyle, kochani. Na tym by z grubsza polegała adwentowa praca nad sobą. Czuwanie adwentowe. Dieta z tych 3 tłuszczów. Suo facere. Dobrze robić to, do czego jesteśmy powołani. Spotęgować swoją miłość. I modlitwa. W każdym czasie. No, dobrego adwentu wam życzę. Amen.